Poranny gość Radia Rodzina.
A w naszym studiu jest już Patrycja Jęczmianka i jej gość.
A jest nim dziś wicemarszałek Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie marszałku, w tym tygodniu mija dokładnie 100 dni rządu w koalicji 15 października. Już wiemy, że wszystkie obietnice nie zostaną spełnione. A co dla pana marszałka jest największym blamażem nowej władzy wobec wyborców?
No przede wszystkim tam prawie żadna obietnica nie została spełniona. I to mam na myśli nie tylko te pisane obietnice ze 100 tak zwanych konkretów.
Mam na myśli... 20% podwyżki dla strefy budżetowej? Przecież się tym chwalą in vitro, blokowanie pieniędzy z KPO.
Niestety nie wszędzie ta podwyżka 20% została zrealizowana. Dla przykładu w tak eksponowanym urzędzie jak Kancelaria Sejmu żadnej podwyżki 20% nie było, o co jest duże niezadowolenie wśród pracowników. Jeżeli w urzędzie tak bliskim rządzącym jak Kancelaria Sejmu nie było tej podwyżki, to pozostaje się zastanawiać, jak to wyglądało w różnych innych miejscach i uważam, że to powinno być dokładnie sprawdzone przez dziennikarzy. Natomiast przypomnijmy, że 100 konkretów to były obietnice Platformy. My jako Konfederacja napisaliśmy nawet niektóre projekty ustaw, które mogłyby realizować niektóre z tych konkretów, takie jak przywrócenie dobrowolnej składki ZUS normalnie naliczanej dla osób prowadzących działalność gospodarczą, albo takich jak kwota wolna 60 tysięcy złotych. Natomiast prawda jest taka, że rząd po prostu nie chciał realizować tych pomysłów. To były kłamstwa na czas kampanii wyborczej, a w momencie, kiedy doszli do władzy, to już mają nową wersję prawdy, która jest taka, że się nie da, że będą tam rozważać i że może kiedyś, a może nigdy.
A nawet natomiast słyszymy, panie marszałku, że brakuje środków i budżet odziedziczyli po Prawie i Sprawiedliwości. Stąd między innymi takie tematy.
To było wiadomo w kampanii wyborczej i myśmy to mówili. No dokładnie myśmy to mówili, że to jest zbiór nierealistycznych, często zupełnie obietnic i mydlenia oczu, ponieważ nie ma pieniędzy. No to jakby... No tak, tak jest, mówiliśmy to. Natomiast warto zwrócić uwagę, że są rzeczy, które nie są uzależnione od pieniędzy i też ich nie robią. Na przykład miała być zmiana stylu prowadzenia prac nad ustawami. Miało nie być tak, że ustawa wrzucona jednego dnia, drugiego jest przegłosowywana. Miało być przywrócenie praworządności, miały być konsultacje. Nie ma tego wszystkiego. Nie ma tego wszystkiego. Mamy zamiast tego jakieś zastępcze spory, rozkręcanie dyskusji ideologicznych. Zaraz 11 kwietnia będziemy mieć w Sejmie kilka projektów aborcyjnych. Tak jakby to w tej chwili był istotny problem. Natomiast rząd ucieka od realnych problemów, takich jak na przykład przywrócenie rentowności branży przewozowej albo przywrócenie rentowności branży rolnej. Przypomnijmy, że możliwość zarabiania normalnego w tych branżach została zniszczona przez Unię Europejską i proukraińską postawę poprzedniego rządu, który był głuchy i ślepy przez 2 lata na interesy polskich przedsiębiorców, polskich rolników. I ten nowy rząd nic istotnego jak na razie w tej sprawie nie zmienił, mimo że w obu sprawach wiadomo, co trzeba zrobić. I było to artykułowane i w rozmowach z rządem Morawieckiego i teraz w rozmowach z rządem Tuska. Natomiast tam po prostu jest jakiś decyzyjny paraliż albo niechęć do podejmowania odważnych działań, na które ktoś może krzywo spojrzeć.
Dzisiaj chociażby mają być negocjacje Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o kwestie rolników. Myśli pan, że dojdzie do jakiegoś porozumienia, panie marszałku?
Rząd występuje z pozycji słabości, więc to nie będą żadne negocjacje, tylko będzie kolejny raz rząd w pozycji petenta o coś tam prosił, odprawiony z kwitkiem. Już to przerabialiśmy, od kiedy jest rząd Tuska. Zresztą widać, jaki jest priorytet spraw rolnych po tym, kto został ministrem rolnictwa. No przecież to nie jest polityk z czołówki obecnej koalicji. Lider PSL-u, partii niegdyś rolnej, w ogóle nie chciał wziąć tego resortu. No przecież gdyby traktował to poważnie, to wziąłby Ministerstwo Rolnictwa i powiedział, zrobię tam porządek. Po czym pokazał, jak robi tam porządek. Ale wybrał zupełnie inny resort i starannie unika występowania w kontekstach rolnych. Przecież nie pojechał na spotkania z rolnikami, mam na myśli pana Władysława Kosiniaka-Kamysza. I w Brukseli oczywiście to wszystko widzą. Poza tym, jeżeli rząd chciałby negocjować z Brukselą na serio, to powinien najpierw ogłosić rozporządzenie, które przygotowaliśmy, rozszerzające embargo na produkty ukraińskie, co dawałoby oddech polskim rolnikom, pozwalało im zacząć sprzedawać swoje produkty, a nie funkcjonować na rynku, który jest zalewany produkcją z zewnątrz w ogromnych, gigantycznych ilościach. Przypomnijmy, że import w wielu branżach wynosi dziesiątki razy więcej niż to, co przed wojną. Jak tu policzyć w procentach, to mówi się o wzroście w 1000%. I trzeba im dać po prostu oddech, trzeba im dać możliwość sprzedaży swoich produktów i trzeba to zrobić poprzez rozszerzenie embarga. My projekt rozszerzenia embarga na produkty ukraińskie przygotowaliśmy, no ale rząd oczywiście nawet nie chce słyszeć o jednostronnym wydaniu embarga. No ja wiadomo, że jeżeli się będzie pytał Brukselę, czy możemy wydać embargo przeciwko waszemu rozporządzeniu, no to tam już jest konsensus, że oni chcą przedłużyć rozporządzenie o zalewaniu rynku. Więc z takimi rozmowami to donikąd nie dojdziemy, poza oczywiście jakimiś takimi ruchami zastępczymi, typu, że coś tam z tych przepisów, prawda, unijnych, tak zwanych europejskich zielonych ładów zostanie odsunięte o kilka lat albo jakoś tam delikatnie zluzowane, ale niczego w istotny sposób tak naprawdę to nie zmienia.
Panie marszałku, a czy w środku kampanii samorządowej potrzebna jest debata na temat aborcji? I czy to nie wywali koalicję?
Lewicy, jak widać, jest potrzebna.
No ostatnie wulgaryzmy chociaż, które słyszeliśmy w stosunku do pana marszałka Szymona Hołowni z ust pani z lewicy Żukowskiej. Pan chyba też się lekko zdziwił.
Nie, jakby, to, że lewica jest taka radykalna, trochę fanatyczna, trochę wulgarna, to żadna nowość. Natomiast zdziwiłem się, że to pada z ust kogoś, kto pełni jednak wysoką funkcję w Sejmie, czy jest przewodniczącym klubu. Natomiast widać, że oni się kompletnie nie przejmują. Co więcej, oni uważają, że to jest kwestia ich wiarygodności wobec ich wyborców. To swoją drogą fatalnie świadczy o tych wyborcach. Nerwowość lewicy wynika z sondaży, które im zniżkują. Część publicystów, analityków sceny politycznej szacuje nawet, że lewica może po prostu zniknąć, ponieważ Tusk przesunął Koalicję Obywatelską na tyle w lewo. Zresztą Szymon Hołownia też swoją formację i sam siebie przede wszystkim przesunął mocno w stronę centrolewicy, że po prostu ta lewica przestanie być potrzebna. I oni się tego mocno obawiają, dlatego stwierdzili, że będą udowadniać swoim wyborcom, że są potrzebni. No i, że tak powiem, smutne ich położenie wynika z tego, że poza aborcją nie mają pomysłu, jak mogliby wykazać. Minęło 3, zaraz będzie można liczyć 4 miesiące rządzenia, a oni właściwie nie przedstawili do wdrażania żadnego realnego projektu, takiego jakbyśmy się mogli spodziewać po lewicy, prawda, klasycznej, typu nie wiem, że będą gdzieś bronić praw pracowniczych, komuś tam będzie lepiej, że jakiś prospołeczny projekt.
Kwestie zrobią. Mieszkaniowe także jednak tutaj
na razie jest tylko gadulstwo, prawda, gadulstwo w innych sprawach. Natomiast jedyny obszar, gdzie zdołali napisać konkretny projekt ustawy i się go domagać, no to jest oczywiście zabijanie dzieci nienarodzonych. No i to jest naprawdę przykre, no bo to jakby znoszenie praw jest dość proste. Znoszenie ochrony prawa do życia, no to wystarczy kilka linijek ustawy. Natomiast żeby podnieść czyjś poziom życia, na przykład, nie wiem, podnieść standard opieki okołoporodowej, podnieść poziom medycyny, czy to tuż po narodzeniu, czy opieki w okresie prenatalnym, o to byłoby bardziej skomplikowane i w tej sprawie nie mają nic do zaproponowania. Ale mydlenie ludziom oczu, że od przyzwolenia na aborcję i bezkarności związanej z aborcją się poprawi jakość zdrowia, no to oni są pierwsi. To jest zwyczajne kłamstwo.
A czy te 3 projekty w sprawie aborcji są konstytucyjne? Czy pan się z nimi zapozna, panie marszałku?
Z pewnością projekt Koalicji Obywatelskiej o dopuszczalności aborcji bez żadnych ograniczeń do 12 tygodnia życia jest niekonstytucyjny. Konstytucja zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, nie tylko z okresu rządu PiS.
To po co my nad prawem nad życiem w ogóle chcemy dyskutować i głosować w Polsce?
No, dlatego, że lewica nie ma zamiaru się kierować literą konstytucji, a nie orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego. Ich ideologia, to już zawsze tak jest z lewicą, ideologia lewicowa jest ich zdaniem ponad wszelkim prawem. Tak?
A czy ten temat
oni
aborcji...
operują hasłem demokracji, konstytucji i praworządności, tylko tak długo, jak jest zbieżne z ich ideologią, a jak jest różnica, to i konstytucja, i praworządność, i demokracja mają się dostosować i tyle.
Ten temat może rozpruć, czy wywalić rząd i koalicję, zdaniem pana?
To jest trudne pytanie. To nie jest do końca jasne. Napięcie na pewno jest realne, to nie jest żaden teatr. Natomiast z drugiej strony poziom takiego pragmatyzmu politycznego po obu stronach i takiego strachu pomieszanego z odrazą czy niechęcią do PiS-u i Konfederacji są jeszcze większe. W związku z czym ja myślę, że te siły wiedzą, które rządzą obecnie, że są wzajemnie na siebie skazane. Zbyt długo chodzili razem na te same manifestacje, zbyt długo obracali te same frazesy, żeby w tej chwili z powodu różnice w kwestii aborcyjnej się rozpaść. Poza tym oni wszyscy wiedzą, że tak na razie to jest tak naprawdę przymiarka do tematu, bo niezależnie jaką ustawę w Sejmie uchwalą, to spodziewają się, że prezydent Andrzej Duda ją zawetuje. Więc tak naprawdę to takie trochę napinanie mózgów i szykowanie się na to, co będzie po wyborach prezydenckich, które mają nastąpić w przyszłym roku. No i tu oczywiście wszystko zależy od tego, jak te wybory się potoczą. To znaczy, czy stanie się to, czego oni by chcieli, czyli żeby prezydentem został ktoś z ich obozu, typu ten Trzaskowski, Tusk, Hołownia albo ktoś taki, kto będzie oczywiste, że później jak zostanie prezydentem popodpisuje projekty ustaw właśnie na przykład dopuszczające zabijanie dzieci nienarodzonych, czy zostanie ktoś związany bardziej ze środowiskami konserwatywnymi, chrześcijańskimi, prawicowymi, szeroko pojętymi, kto będzie stał na straży podstawowych praw, które, jak sądzę, przyznaje nam i prawo naturalne i konstytucja i po prostu rozsądnie, współcześnie pojmowana wiedza medyczna o tym, że człowiek to człowiek od poczęcia, a nie od momentu, który sobie arbitralnie określił.
To chyba zostało już naukowo nawet wyjaśnione, panie marszałku. A nieuniknione jest referendum? Może powinniśmy postawić krzyżyk na jedno z pytań?
Znaczy, ja traktuję pomysł referendum w tej sprawie jako pomysł nieetyczny. Ja uważam, że nie możemy... Demokracja jest dobra, żeby rozwiązywać problemy praktyczne. Na przykład, nie wiem, czy wiek emerytalny powinien być rok niżej czy wyżej, czy kobiety i mężczyźni powinni mieć różny wiek emerytalny czy równy. To są takie rzeczy, że sobie możemy decydować w referendach. Natomiast o tym, czy jakaś grupa ma mieć chronione życie, czy mamy po prostu przyzwolić na odbieranie życia, to dla mnie to nie jest temat na referendum. Uważam, że są sprawy jakby podstawowe. Więc ja osobiście nie jestem zwolennikiem referendum, natomiast jeżeli jakaś większość rozpisze referendum, no to oczywiście będzie trzeba brać udział w kampanii referendalnej, głosować, walczyć o to, żeby wygrać. Natomiast referendum to jest pomysł, moim zdaniem, takiej grupy centrystów, typu właśnie centrystów czy zaowalowanych lewicowców w tych sprawach, typu właśnie PSL czy Szymon Hołownia, którzy chcą mieć ciastko i zjeść ciastko, to znaczy mieć chadeckich wyborców umiarkowanie konserwatywnych i mieścić się w obozie proaborcyjnym. Ja uważam taką postawę za nieuczciwą. Trzeba mówić tak, tak, nie, nie. Moim zdaniem sprawa dopuszczenia tego, żeby robić krzywdę dzieciom, które są bezbronne, jest tak wyrazista, że tutaj robienie jakichś uników jest niepoważne.
Panie marszałku, tak patrzę na najnowsze badania, sondaż Instytutu Badań Polster. No i do gry wchodzicie, jeśli chodzi o władzę w sejmikach. Najnowsza prognoza może liczyć faktycznie na pierwsze mandaty.
No tak, to nie jest żadna nowość ani niespodzianka.
Przeskakujecie lewicę też w sondażu.
My
więc
to wiemy od dawna, że
trochę się wgryzacie.
Nie tylko możemy wprowadzić radnych, ale ci radni mogą być potrzebni do współrządzenia. To nie jest oczywiście większość województw, ani to nie jest żadna znaczna liczba. Natomiast w kilku województwach po wyborach możemy być potrzebni do współrządzenia. Albo raczej nasi radni niż my sami, bo wiemy, że ta samorządność na poziomie właśnie lokalnym czy wojewódzkim to ma swoje oblicza i wszystko zależy od tego, kogo się wprowadzi. Ci ludzie, których wprowadzamy, to są bardzo zróżnicowani kandydaci, więc ja nie przypuszczam, że oni będą jakoś tak sterowalni politycznie, prawda? No, są ludzie i z różnych środowisk konfederacji, z bezpartyjnych samorządowców, także trzeba mądrze wybierać, żeby mieć tam dobrych reprezentantów, dokładnie się przyglądać, na kogo się zagłosuje. Natomiast tak, jest szansa nie tylko na to, że wprowadzimy radnych, ale na to, że po wyborach coś będzie od nas zależało i bardzo dobrze, potrzebujemy tego, dlatego że samorządy decydują o wydawaniu całkiem sporych pieniędzy i często mają sporo podległych instytucji, gdzie trzeba patrzeć na ręce, co się dzieje i też ostrzegać obywateli o tym, jakie regulacje są przygotowywane, jakie są wdrażane, jakie będą nowe koszty, a idą bardzo duże koszty niestety z powodu szczególności regulacji unijnych, które są zaciągane bez umiaru na Polskę, niezależnie czy rządzi PiS czy Platforma.
A jak pan słyszy takie słowa, że trzeba panu odciąć tlen, bo zabiera pan wyborców Prawu i Sprawiedliwości, to co pan sobie myśli o tym wszystkim?
Traktuję
jest pan zagrożeniem dla Prawa i Sprawiedliwości?
Jak jakiś jeden polityk mówi tak o drugim, bo ja wiem, że nawiązuje pani do słów Janusza Kowalskiego,
tak, można było
polityka
przeczytać
Solidarnej Polski, no to traktuję to jako komplement. Bo jakby nie mówi się o takich rzeczy, o kimś, kto jest pozbawiony znaczenia albo nieistotny. Natomiast na szczęście nie muszę szukać komplementów u konkurentów politycznych. Jeżdżę w tej chwili po spotkaniach z wyborcami w trakcie kampanii samorządowej, wspieram naszych kandydatów. Dla przykładu wczoraj byłem w Płocku, w Ciechanowie.
A kiedy Wrocław?
Kilka dni wcześniej w Rzeszowie, w Łańcucie. Wrocław chyba w ostatnim tygodniu kampanii wyborczej i miasteczka Dolnego Śląska. I po prostu ja słyszę też jakieś poparcie i wyrazy uznania dla pracy i mojej, i koleżanek, i kolegów z Konfederacji, z Ruchu Narodowego, ze wszystkich naszych formacji. Ja to słyszę bezpośrednio naszych wyborców. Także oczywiście politycy, niektórzy tam z obozu pisowskiego mogą się zrzymać, natomiast moim zdaniem oni zamiast się wkurzać na to, że nam idzie, mimo że nas cenzurowali w mediach, kiedy tymi mediami rządzili i że nas traktowali gorzej niż Platformę i Lewicę, to oni powinni zadać sami sobie pytanie, dlaczego tak jest, że po pierwsze stracili władzę, po drugie, że siły, które na różne sposoby, no niestety trzeba to powiedzieć, wspierali, bo ja pamiętam, że kiedy Lewica była formacją pozaparlamentarną, a PiS rządził TVP, to nic regularnie zapraszał do TVP, a nas pomijał. Więc Lewica była formacją wspieraną przez PiS i w tej chwili ta Lewica rządzi. I jakby moim zdaniem są ogromne zaniedbania, trzeba wyciągnąć bardzo daleko idące wnioski z rządów PiS-u. Są to wnioski po prostu takie, że jak jest rząd prawicowy, to ma realizować prawicowy program i prawych ludzi powoływać na różne funkcje. A zadajmy sobie pytanie, kim na przykład był pan, no nie wiem, Kurtyka, który odpowiadał za politykę klimatyczną. Kto to w ogóle był? Czy jacyś działacze PiS-u w ogóle znali tego człowieka, zanim on został wzięty do rządu przez Mateusza Morawieckiego i dano mu odpowiedzialność za te wszystkie rzeczy? Ja nie słyszałem tego nazwiska, śledzę politykę od 20 lat.
Panie marszałku, to ja może zadam takie pytanie. Czy pamięta pan imię i nazwisko kandydata Konfederacji na urząd prezydenta?
W 20 roku?
No tak, no na wyborach samorządowych.
Trudno zapomnieć, pani redaktor.
To prosiłabym. Czy pan...
Czy mówi pani o wyborach samorządowych?
Tak, ja mówię o wyborach na urząd prezydenta Wrocławia.
A Wrocławia, oczywiście, no Krzysztof Tuduj, nasz poseł.
A nie Robert Grzechnik?
Ale w poprzednich wyborach. Myślałem, że pani pyta o poprzednie wybory, bo pani pyta o pamięć.
O dziś. Tak, bo różnie nie, bywa z politykami oczywiście. Dzisiaj. Robert Grzechnik, dlaczego postawiliście na niego?
No, jest działaczem naszym, jest ambitnym człowiekiem w wieku średnim, już z doświadczeniem i samorządowym, i politycznym. I na takich ludzi trzeba stawiać. Niech rywalizuje, niech przekona do siebie jak najwięcej wrocławian. Widzimy po poprzednich wyborach, że wystawienie osoby, która nie chce rywalizować, mam na myśli tam kandydatkę PiS-u, nie przynosi żadnych sensownych efektów. Wystawianie posła też nie zawsze przynosi sensowne efekty. Kandydował w poprzednich wyborach, jeśli dobrze pamiętam, nasz poseł Krzysztof Tuduj i po prostu... Trzeba próbować. No, jak jedna osoba nie zyskuje poparcia, to trzeba próbować kolejnej. I trzeba przede wszystkim próbować odsunąć w Warszawie pana Trzaskowskiego, we Wrocławiu pana Sutryka i tych wszystkich takich lewicowo-prawnych politycznie gospodarzy w Jaszkowiaka w Poznaniu, bo oni nie rządzą w interesie obywateli, tylko oni wdrażają jakieś ideologie.
A pan, a pan rozumie kwestię tego, że prezydent Wrocławia obecnie nie otrzymał poparcia Platformy Obywatelskiej?
No, to nie jest nowa sytuacja, że jest jakiś prezydent, który wywodzi się z obozu danej partii, ale się na tyle usamodzielnia, że ta partia jest na to zła i nie daje mu poparcia, a sam prezydent czuje się na tyle silny, że uważa, że i tak sobie wygra.
A mimo to postawiono go w roli faworyta.
No, to pytanie o opinię wrocławian, prawda? Co w nim widzą. Faworytem nie staje się ktoś wyłącznie dzięki temu, że ktoś tak zdecydował, tylko jednak musi mieć szansę na wygranie wyborów. Ja się z tym zetknąłem wielokrotnie, także w swoim rodzinnym mieście, że kandydat, którego uważam za niedobrego, wygrywał wybory i to wielokrotnie, tak? Więc takie sytuacje są. Pytanie jest o to, co tak naprawdę wrocławianie wiedzą o stylu rządzenia, no bo ja nawet nie mieszkając we Wrocławiu z oddali, docierają do mnie różne publikacje medialne o różnych nieprawidłowościach, o różnych dziwnych sytuacjach, a to w administracji, a to w urzędzie, a to tu, a to tam. I pytanie, czy nic z tego nie dociera do mieszkańców, że go ciągle popierają. No, życzę zmiany wrocławianom.
To na jaki wynik liczy Konfederacja w tych wyborach?
Ja nie będę strzelał żadnych liczb. Chcemy po prostu wprowadzić radnych na wszystkich szczeblach. Od miast i gmin.
Ilu by sobie pan życzył?
Kilkuset radnych w tym kraju to byłoby coś.
Wicemarszałek Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, był dziś naszym porannym gościem Radia Rodzina. Dziękuję bardzo i dobrego dnia życzymy.
Dziękuję bardzo. Życzę również dobrego dnia. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego.
Poranny gość Radia Rodzina.